Proszę Państwa, nazywam się Marcin Przegiętka, jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i będę prowadzić dyskusję na temat filmu, który oglądaliśmy i na temat obozu. Pozwólcie Państwo, że zacznę od przedstawienia uczestników, zacznę od gości. W środku siedzi pani Marta Śmietana, która jest pracownikiem Muzeum KL Plaszów, kieruje tam działem muzealnym. Pan Ryszard Kotarba jest emerytowanym pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej i znawcą tematyki, o której dzisiaj będziemy mówić, autorem monografii tego obozu. I pani Martyna Grącka-Rejak, doktor Martyna Grącka-Rejak, która jest pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN i zajmuje się tematyką i zagłady, i stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. Pozwólcie Państwo, że zacznę od pierwszego pytania do pani doktor Grąckiej-Rejak. Wiemy, że Kraków jako stolica Generalnego Gubernatorstwa tutaj miał szczególne miejsce w polityce niemieckiej, to znaczy chodziło o szybkie usunięcie Żydów z przestrzeni miasta. Więc oni byli najpierw wysiedlani poza miasto, później byli gromadzeni w getcie, które zorganizowano też nie w centrum miasta, tylko na podgórzu po drugiej stronie Wisły. A następnie, gdy getto było likwidowane, dokąd oni trafili, jak to wyglądało?
To może po kolei, bo to rzeczywiście jest takie dosyć złożone pytanie i myślę, że w tym miejscu warto też przytoczyć kilka liczb, bo to też nam pozwoli zrozumieć, jaka po pierwsze była skala getta i w jakiej liczbie ci ludzie bądź trafili, bądź nie trafili później do obozu KL-Zal, później KL Plaszów. Więc tak jak wybrzmiało to z filmu, który mieli Państwo przed momentem możliwość obejrzeć, na początku okupacji w Krakowie jest ponad 60 tysięcy Żydów. To są zarówno przedwojenni mieszkańcy Krakowa, jak też ludność napływowa, osoby, które były tam przesiedlane, osoby, które uciekały do Krakowa, licząc, że może w tym mieście będzie bezpieczniej. Natomiast błędem byłoby sądzić, że taka sama liczba osób, czy zbliżona liczba osób trafia do getta w Krakowie, bo rzeczywiście Kraków w polityce niemieckiej miał trochę inną rolę, inne znaczenie, miał być stolicą, czy był de facto stolicą i przez to miał być miastem wolnym od Żydów. W związku z tym w 1940 roku, czy od 1940 roku, Niemcy przystąpili do masowych przesiedleń ludności żydowskiej poza teren miasta. I to słowo masowych jest jak najbardziej uzasadnione, bo szacuje się, że w okresie właśnie od jesieni 1940 roku do kwietnia tak naprawdę 1941 roku, czyli do momentu, kiedy istniało już, było w początkach swojego istnienia getto krakowskie, z miasta wywieziono między 43 a 50 tysięcy osób. To są ogromne liczby osób, które usunięto de facto stamtąd. One miały zamieszkać w innych miejscowościach albo dystryktu krakowskiego, albo innych dystryktów, w innych miastach właśnie poza terenem dystryktu krakowskiego. Zachowało się zresztą całkiem sporo tych list, ponad 80 list transportowych, których możemy prześledzić właśnie, dokąd ci ludzie trafiali. Początkowo getto krakowskie, które zostało utworzone w marcu 1941 roku, liczyło około 11 tysięcy osób, więc ta skala jest zupełnie inna i widać, jak bardzo ta społeczność była, mówiąc kolokwialnie, przetrzebiona. Do getta trafili przede wszystkim ludzie, którzy mogli się jeszcze przydać jako rzemieślnicy, jako osoby przydatne właśnie dalej w procesie wykorzystywania przez pracę, lekarze, czy też takie osoby właśnie, które mogły być w jakiś sposób dalej użyteczne, mówiąc takim językiem już adekwatnym do ówczesnej okupacyjnej rzeczywistości. Z czasem ta liczba mieszkańców getta uległa zwiększeniu i szacuje się, że tuż przed tymi masowymi wysiedleniami, deportacjami już prowadzonymi w ramach akcji Reinhardt, czyli od czerwca 1942 roku do obozu zagłady w Bełżcu, przebywało tam właśnie przed tą falą pierwszą około 20 tysięcy osób. To były osoby spod krakowskich miejscowości, które przyłączano do terenu miasta i one później właśnie trafiały również na teren getta krakowskiego. Pytał pan właśnie o tę kwestię, dokąd trafiali Żydzi z getta krakowskiego, więc możemy te ich ścieżki czy te drogi podzielić na kilka etapów. Jeden to jest właśnie etap akcji Reinhardt, kiedy z miasta wywożono, z getta krakowskiego wywożono Żydów do ośrodka zagłady w Bełżcu. I to są dwie takie główne fale przed etapem ostatecznym likwidacji getta w marcu 1943 roku, czyli właśnie wspomniany przeze mnie czerwiec 1942 roku i później druga akcja powtórzona w październiku 1942 roku, kiedy odpowiednio w transportach wywieziono między 5 a 7 tysięcy osób w czerwcu i około 7 tysięcy osób w październiku. To są te osoby, które wywieziono bezpośrednio na śmierć w komorach gazowych w obozie w Bełżcu, albo część z tych osób zginęła w trakcie akcji deportacyjnych jeszcze na ulicach getta krakowskiego. W tym samym czasie warto też wspomnieć, że oprócz getta krakowskiego funkcjonowały też placówki pracy, takie jak Kabel, takie jak właśnie fabryka Emalia, czy tak zwane Julagi. Tam też trafiali Żydzi z getta krakowskiego w niewielkich grupach, bo to nie były jakieś duże ośrodki pracy. I potem jest okres marca 1943 roku, kiedy następuje ten ostateczny etap likwidacji getta krakowskiego. 13 i 14 marca 1943 roku. Mniej więcej około 8 tysięcy osób zdolnych jeszcze do pracy przeprowadzono na teren obozu budowanego tak naprawdę od października 1942 roku, czyli obozu pracy Plaszów, gdzie już tam na tym terenie skomasowano około 2 tysięcy osób. To byli przede wszystkim ludzie, którzy mieli za zadanie budowę tego ośrodka w komandzie Barakenbau, komando czy w innych grupach. Początkowo przychodzili z terenu getta, później ich tam skoszarowano. I do tej grupy właśnie w marcu 1943 roku trafiły kolejne osoby. W trakcie akcji likwidacyjnej szacuje się, że około mniej więcej 700 osób zginęło na terenie getta krakowskiego, chociaż te dane są różnie tam podawane w źródłach. Nawet pojawiają się szacunki około 2000, ale one są, wydaje się, już w świetle dzisiejszych badań znacznie przesadzone. I około 2000 osób właśnie w marcu, 14 marca 1943 roku zostało wywiezione do ośrodka, już nie do Bełżca, bo Bełżec w tamtym okresie nie istniał. Został zlikwidowany w grudniu 1942 roku. Więc te osoby zostały wywiezione do ośrodka zagłady w Auschwitz-Birkenau. Więc gdybyśmy mieli mniej więcej tak dosyć skrótowo pokazywać, jakie były drogi, czy dokąd trafiali Żydzi z getta krakowskiego, no to tak skrótowo można byłoby to określić. Natomiast warto wspomnieć, że do obozu, o którym dzisiaj będziemy mówić, czy o którym mówimy, nie trafiali tylko Żydzi z getta krakowskiego, chociaż oni stanowili taki chyba największy trzon tego obozu. Natomiast z czasem trafiali tam także Żydzi z innych likwidowanych społeczności z terenu dystryktu krakowskiego, szczególnie z Tarnowa. I to się mocno przewija w relacjach tych, którzy ocaleli właśnie ten taki trzon tych dwóch większych miast plus innych podkrakowskich miejscowości właśnie jako ten zasadniczy trzon późniejszych więźniów obozu najpierw pracy w Plaszów, a później obozu koncentracyjnego Plaszów.
Chciałbym się teraz skoncentrować na tych Żydach, którzy trafili właśnie do obozu w Płaszowie. Chciałbym teraz zadać pytanie panu Ryszardowi Kotarbie. Panie Ryszardzie, czy może pan powiedzieć, jak zmieniały się funkcje tego obozu, bo on powstał wcześniej, przed tą akcją w marcu 1943 roku, natomiast później też zmieniały się jego nazwy, prawda? Najpierw był obozem pracy przymusowej, później był obozem koncentracyjnym i istniał aż do stycznia 1945 roku, do ostatnich dni okupacji niemieckiej w Krakowie.
Tak, rzeczywiście obóz Płaszów przechodził różne przemiany. W oczach samych więźniów był różnie postrzegany na różnych etapach swojego rozwoju. Warto tutaj powiedzieć, że to był obóz powstający na obrzeżach miasta Krakowa, w niedalekiej odległości od rynku, od centrum dużego miasta. Jeden z więźniów nazwał to, on chciał wyrazić swoje osamotnienie i mówi: jesteśmy tutaj w mieście 100 kościołów, wielkiej kultury, wielkiej tradycji i nikt o nas nie pamięta, mieli poczucie osamotnienia. Rzeczywiście trzeba zdać sobie sprawę, że ten obóz w Płaszowie ja już pomijam kwestię, że po wojnie był właściwie całkowicie zapomniany, ale był postrzegany już w czasach wojny jako rzecz, jako obóz dla Żydów, a więc coś, co nie było tak ważne dla Polaków. To naprawdę przejawia się w wielu różnych wspomnieniach, pamiętnikach, w komunikatach prasy podziemnej, która często, powiedziałbym nawet tak pobieżnie, bez jakiejś staranności, wspomina o jakichś faktach. Nawet nie wiem, ja to tak odebrałem, że to nawet była pewna nonszalancja. Tak jakby to była sprawa, która nas nie dotyczy, Polaków. To jest obóz dla Żydów. Rzeczywiście, utworzony był dla Żydów, dlatego że oczywiście w Krakowie było Żydów wielu. Kraków był stolicą Generalnego Gubernatorstwa, był siedzibą władz wielu różnych formacji niemieckich, dowódz w skali całego Generalnego Gubernatorstwa i Dystryktu Krakowskiego. Nasilenie, nasycenie miasta ludnością niemiecką sprowadzaną, masą urzędników niemieckich było o wiele większe niż w Warszawie. To wielu świadków na przykład mówi, że jak do Warszawy uciekali i tam chcieli się chronić, to mieli poczucie, że oddychają inaczej niż w tym Krakowie, gdzie na każdym kroku Niemców się widziało. Obecność Żydów była takim cierniem dla władz, nawet władz cywilnych, które w szczególności nastawały na to, żeby ich usunąć poza granice miasta. Stąd właśnie z chwilą, kiedy skończyły się te akcje deportacyjne, które nie rozwiązały problemu żydowskiego w Krakowie tak, jak Niemcy by chcieli, przystąpiono do budowy obozu Płaszów. Odbywało się to właściwie w pewnej tajemnicy. Te wieści się rozchodziły. Później Żydzi zdawali sobie sprawę, że ich czeka przesiedlenie właśnie, jak to wtedy mówiono powszechnie, do baraków za miastem. Nawet niektórzy naiwni łudzili się, że być może w tych barakach nowych będzie im lepiej niż w przepełnionych mieszkaniach getta krakowskiego. I rzeczywiście to getto było postrzegane w oczach wielu ludzi jako pewne przedłużenie, przepraszam, obóz, jako pewne przedłużenie getta, dlatego że no poza mieszkańcami przyszli tam ludzie, którzy pełnili wszystkie określone funkcje, więc ta hierarchia ważności i tak dalej była zachowana. Sprowadzono urządzenia różnych instytucji gettowych, począwszy od szpitala, łaźni i tak dalej do Płaszowa. I ten obóz powstawał właśnie na bazie, że to była przede wszystkim ludność miasta Krakowa i najbliższych okolic. Więc to w oczach ludzi, którzy później dopływali do obozu, to było tak właśnie postrzegane. Zachowana na przykład jest relacja jednej Żydówki węgierskiej, która przybyła i ona cały czas to określa: przybyłam do getta w Krakowie. Nie wiem, dlaczego ona tak to postrzegało. Miasto, obóz może jawił się jako takie miasteczko barakowe i tak to widziała. Naturalnie poza tym obóz był miejscem pracy dla tysięcy ludzi. Praca ta była i służyła gospodarce wojennej Rzeszy. Często była to praca bezproduktywna, która tak w wielu różnych obozach służyła temu, żeby ludzi gnębić i osłabiać ich siły. Właściwie była to pośrednia eksterminacja. W połowie 1943 roku utworzono jakby dodatkowy jeszcze twór, tak zwany obóz pracy wychowawczej dla Polaków. Więc powstał obóz w obozie. dla więźniów polskich, których przysyłano za przeważnie wtedy drobne przewinienia natury administracyjnej, przekroczenia godziny policyjnej, nieoddawanie kontyngentów, podejrzanych. Na przykład pierwsza fala tych, którzy przyszli do obozu, to byli chłopi spod krakowskich miejscowości pacyfikowanych latem 1943 roku i podejrzewanych o wspieranie tak zwanych band, prawda, czyli konspiracji, bo właściwie wtedy jeszcze w krakowskim prawie nie było żadnych oddziałów partyzanckich. To jest kolejna funkcja. Wreszcie obóz w Płaszowie, co ciekawe, tu trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Z chwilą Żydzi byli, to był obóz podległy dowódcy SS-y policji na dystrykt krakowski. Komendant Amon Gett uważał, że to jest jego władztwo. Mógł robić, co chciał, nie musiał się właściwie przed nikim spowiadać, przedstawiać dokładnych raportów, ile było ludzi, ilu ich zabito i tak dalej. Terror był ogromny, właściwie wszechobecny. Za byle przewinienie można było stracić życie. Oczywiście te powojenne szacunki, o których tam mówią świadkowie, prawda, właściwie kolejnym SS-manom przypisując po kilkaset ofiar, są przesadzone, no bo po prostu po wojnie wielokrotnie ci, którzy zajmowali się tą tematyką, wiedzą, że te straty były zawyżane w wielu aspektach. Natomiast co jest paradoksalne, z chwilą, kiedy w styczniu 1944 roku obóz jest przekształcony w obóz koncentracyjny i zaczyna się rządzić prawami, które obowiązywały we wszystkich obozach, więźniowie w pewnym sensie odetchnęli. Skończyły się te dzikie egzekucje, samowola komendanta i SS-manów. Zwłaszcza dla Żydów zaświtała ta nadzieja, że dzięki jakiejś pracy, tak się łudzono, jest jakaś szansa na przeżycie i na wolność. Tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że więźniowie żydowscy podlegali tym ciągłym egzekucjom, natomiast ci więźniowie pracy, obozu pracy wychowawczej Polacy, na nich w ogóle nie wykonywano żadnych egzekucji. Były fakty umierania, z przepracowania, z wycieńczenia i tak dalej, ale to zupełnie był inny status tych więźniów. Z chwilą, kiedy powstał obóz koncentracyjny, naturalnie wszyscy mniej więcej byli tak samo traktowali, ale oczywiście Żydzi znacznie surowi. Dochodzi tutaj jeszcze taka funkcja właśnie, o której jest mowa w filmie. Wiosną 1944 roku obóz pełni rolę jakby obozu przejściowego. Trafiają tam transporty ze wschodu, z ewakuowanych obozów, z dystryktu lwowskiego, z dystryktu lubelskiego, więźniowie z Majdanka i jego podobozów i również parę tysięcy więźniów żydowskich z Węgier, dla których Płaszów jest przystankiem tylko przed KL Auschwitz, dlatego że tych transportów było tak dużo, że komory gazowe Oświęcimia nie nadążały z mordowaniem tych ludzi. W roku 1944, wtedy kiedy obóz osiągnął swoje apogeum, właściwie przychodzi moment, kiedy ten obóz pomału jest zlikwidowany, zaczynają się transporty ewakuacyjne do innych obozów i w tymże czasie obóz też jest wykorzystywany chwilowo jako miejsce, można by powiedzieć, zatrzymanych aresztantów albo internowanych. To są ludzie, Polacy złapani w tej osławionej akcji tak zwanej Czarna Niedziela, 6 sierpnia 1944 roku, kiedy na wieść o powstaniu, które wybuchło w Warszawie, chciano zahamować ewentualne plany wywołania powstania w Krakowie i prewencyjnie aresztowano na ulicach, w domach, w parkach, nad Wisłą i tak dalej. To była upalna niedziela, parę tysięcy mężczyzn. Tych ludzi zabierano właściwie bez żadnych wyjaśnień i utworzono taką enklawę, jeszcze dodatkowo ogrodzoną w obozie. Ale ci ludzie oczywiście nie byli więźniami obozu, nie podlegali komendanturze obozu. Nimi zajmowała się Policja Bezpieczeństwa, sprawdzano kartoteki, wyławiano ludzi podejrzanych, ale większość sukcesywnie bardzo szybko zwalniano z obozu. Więc te funkcje obozu się zmieniały, natomiast pozostały liczne świadectwa tego, co do dzisiaj właściwie odczuwamy i nie możemy się dziwić też temu, że świadkowie żydowscy często mówią z bólem o tym, że traktowano ich jako osoby zapomniane w tym mieście. Byli ludzie, którzy oczywiście mogli korzystać z pomocy, nieliczni, tacy, którzy wtopili się w środowisko polskie, mieli przyjaciół Polaków ze szkół, z miejsc pracy i tak dalej, którzy starali się im pomagać, ale większość była pozostawiona sobie. Także te sprawy nawet po wojnie nie mogły być dokładnie wyjaśnione, nie mogły być przedmiotem też rzetelnych badań, dlatego że stosunkowo liczna grupa więźniów Płaszowa, która ocalała w wyniku różnych meandrów wojennych, bardzo szybko opuściła Polskę i ludzie wyjechali na zachód, później do Izraela i tak dalej. Te obrazy Polaków w tym obozie i Żydów są dość odmienne, a nawet bym powiedział bardzo odmienne. To naturalnie wynika z różnych tych. Poza tym jeszcze co bym powiedział, o czym bym chciał zaznaczyć. Obóz powstał dla Żydów, a więc był opanowany przez tych wszystkich prominentnych ludzi, którzy rządzili różnymi dziedzinami życia w obozie. To wszystko było w rękach żydowskich. Natomiast ci pierwsi więźniowie polscy to byli przeważnie prości ludzie. Ci chłopi spod krakowskich wsi, przypadkowe osoby zatrzymane. Dopiero później nastąpił niewielki dopływ ludzi, na przykład więźniów politycznych, nielicznych ludzi z inteligencji. Stąd też to wynika zachwianie tego przekazu powojennego, że Żydzi, było wiele osób predestynowanych do tego, żeby pozostawić znakomite świadectwo tego, co przeżyli i czym był obóz. Natomiast wśród Polaków prawie takich świadectw nie było. Są albo bardzo powierzchowne, no niektóre są takie. To jest zresztą odrębny temat, prawda, który ciągle uważam jakoś wymaga od Polaków pewnej empatii, żeby zrozumieć ten ból Żydów i tych świadków, którzy to wszystko przeszli, odmienność tych losów, która musiała zaważyć na zupełnie innej ocenie tego, co się stało w Płaszowie. Więc tak, no tyle chyba mówiłem o tych przemianach i funkcjach obozu. Oczywiście to ma, no nie ma niestety, nie zachowały się oryginalne źródła jakieś. Cały obraz, historię wszyscy budujemy na podstawie przekazów szczątkowych, głównie relacji powojennych, zeznań świadków i relacji składanych po wojnie. zawsze uważam, że te relacje, te tuż powojenne są niezwykle cenne, bo składali je ludzie zaraz po wojnie, którzy mieli świetną pamięć. Natomiast, i to obserwujemy w filmie, im późniejsze relacje są słabsze. W oczach świadków tworzą się pewne zbitki myślowe, pewne łączenia różnych rzeczy. Powstaje z tego taki ogólnikowy przekaz, który być może oddziaływuje na emocje, ale nie jest prawdziwym i szczegółowym przekazem tego, co się stało w obozie.
Tu się mogę z panem zgodzić, bo wydaje mi się, że im późniejsza relacja, tym więcej jest w niej po prostu informacji zasłyszanych albo przeczytanych właśnie na temat tych wydarzeń, których dotyczy. A zostańmy przy temacie więźniów.
Tak. Kolejne... Czy mogę jeszcze zdanie tak, dodać, proszę, bo teraz przeczytałem, proszę, że była taka dyskusja w Państwowym Muzeum w Oświęcimiu. Wykład dotyczący tego, z iloma przekłamaniami historycy, tam jest znakomita kadra ludzi, fachowców w muzeum w Oświęcimiu Brzezińce, spotykają się właśnie w różnych przekazach, filmach, powieściach, serialach i tak dalej. Czasami są to po prostu takie no, mitomania zupełna, niezgodna z realiami, które się działy. Czasami jest to z krzywdą nawet dla więźniów. Co prawda nie ma już prawie świadków, więc nie ma się kto o tą prawdę upomnieć. I my też, pracując na przykład przy sprawie upamiętnienia, teraz przy budowie Muzeum Kalipłaszów, spotykaliśmy się z takimi różnymi relacjami, które są fantastyczne. Musimy po prostu mieć tą odwagę, żeby powiedzieć, że to tak nie było, że tak nie mogło być, że to się nie zgadza z innymi przekazami. Ci ludzie przekazują to w dobrej wierze, ale oczywiście czas robi swoje i nie działa to z korzyścią dla prawdy historycznej.
To też chyba dobrze widać na przykładzie relacji składanych przez tę samą osobę, tylko z różnej perspektywy czasowej, krótko po wojnie, kilkanaście lat później, więc... To też można wtedy zaobserwować.
Proszę Państwa, nawet widać różnicę, ci sami więźniowie, na przykład żydowscy, którzy zeznawali w roku 45-46 w procesach, którzy składali relacje w Żydowskim Instytucie Historycznym, a na przykład później składali ponowne relacje wtedy, kiedy powstało Muzeum Yad Vashem, prawda?
To jest albo przed Shoah Foundation.
Tak, albo to już w ogóle nie, to już nawet szkoda gadać, jakie tam są czasami naprawdę takie bajki. Więc widać tą różnicę. Widać też różnicę taką koniunkturalną. U wielu ludzi jest taka naturalna chęć zaistnienia w historii. Mówią o rzeczach, których sami nie przeżyli, tylko dla nich to jest pewien obraz, który już jest wykreowany przez opowieści z innymi świadkami, przez filmy, przez literaturę i tak dalej. Proszę Państwa, przywoływany tu policjant Banaś, jego wspomnienia wydał kiedyś IPN, oddział w Rzeszowie. One są dość słabo tam opracowane. Ale proszę Państwa, jest relacja Banasia w Żydowskim Instytucie Historycznym i ona jest określona jako relacja NN. On nie chciał podawać swego nazwiska, ale jak przeglądałem te wszystkie materiały, to czytałem, że to jest niewątpliwie Franciszek Banaś. Ta relacja jest pełna współczucia, empatii, takiego bólu też, takiego bardzo krytycznego opinii o polskiej policji granatowej. O polskiej policji granatowej, kiedy on po prostu wprost mówi, że to przeważnie byli łajdacy. Natomiast jego wspomnienia, które zostały publikowane, były pisane po roku 68. Zupełnie ich ton ich nawet powiedziałbym tam pewne frazy takie antysemickie, które są w tym, na które redaktorzy jakoś tak nie zwrócili uwagi. Tam jest pewien chaos też chronologiczny. To jest zupełnie jakby dwa źródła, kompletnie inne. Więc to też pokazuje, jak czas wpływa na jakość tych relacji. Mhm.
Wróćmy do tematu więźniów. W samym obozie tutaj pan mówił o tych różnych kategoriach więźniów. I kolejne pytanie chciałbym skierować do pani doktor Grąckiej-Rejak. Chodzi o losy więźniów po prostu. Co się z nimi działo?
To ja się jeszcze odniosę do tego, o czym tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, do relacji, bo chciałabym jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, to znaczy na to, w jakich okolicznościach te osoby, które świadczyły po wojnie, składały swoje świadectwa. Czy czuły się bezpiecznie? Czy czuły się, że jest jakaś presja na nie wywierana? I to wszystko miało wpływ na to, co w tym danym świadectwie się znajduje, tak samo jak kwestionariusz pytań, który był zadawany. Jak my wszyscy, którzy zajmujemy się tematyką zagładową, czy to w perspektywie Krakowa, czy innych gett, innych miejscowości z okupowanych ziem polskich, korzystamy z relacji, które są zgromadzone w Żydowskim Instytucie Historycznym. I tam zachowały się kwestionariusze pytań, które były zadawane mniej więcej w tym pierwszym okresie, kiedy od świadków w określonym celu chciano pozyskać świadectwa. Oczywiście tym nadrzędnym celem były późniejsze planowane procesy, natomiast w tych kwestionariuszach znajduje się cała masa pytań dotyczących okupacyjnej codzienności. Coś, co z punktu widzenia osób zajmujących się historią społeczną jest niezmiernie ciekawe, bo jednak te relacje często są schematyczne. One właśnie dotyczą zbrodni, dotyczą konkretnych wydarzeń, dotyczą, czy nie, zwraca się uwagę na określone nazwiska. W przypadku Płaszowa bardzo często Amon Gett i te podstawowe osoby, które właśnie były sprawcami, są tam wymieniane. Natomiast gdzieś pomimo bogatego kwestionariusza pytań, który był przygotowywany dla tych osób, od których pozyskiwano relacje, gubi się obraz życia społecznego, życia codziennego, funkcjonowania tych więźniów w obozie. I właśnie tutaj pan doktor zapytał o te losy więźniów, a to jest szalenie ciekawe właśnie, żeby prześledzić, w jaki sposób ci ludzie przez te często dwa lata w tym obozie żyli, przeżyli albo nie przeżyli, jak funkcjonowali, co robili, jaka była ich rutyna obozowa. I tego dzisiaj coraz częściej poszukujemy. Zresztą zmieniły się też, metodologia się zmieniła, zmieniły się kierunki badań, zmieniły się pytania badawcze, które zadajemy. Częściej już pytamy o różne grupy wiekowe, różne kategorie więźniów. Pytamy, czy zadajemy pytania źródłom właśnie o to, jak funkcjonowały dzieci w obozie, jak funkcjonowały kobiety w obozie, jak funkcjonowali ludzie młodsi, ludzie starsi, bardziej zaawansowani wiekowo, jak funkcjonowali przede wszystkim ci prominenci, o których pan Ryszard Kotarba tutaj wspominał, a ta wierchuszka obozowa, tak, a tutaj akurat w przypadku Płaszowa, no to przede wszystkim byli tak zwani odemani, zresztą oni tak samo siebie określali w Płaszowie, chociaż funkcji odemanów już nie było, czyli policjantów żydowskich, bo obóz narzucał inne funkcje, tam byli kapo, tam byli blokowi i tak dalej, natomiast z uporem w relacjach dotyczących Płaszowa nie pojawia się ta hierarchia właśnie typowa dla innych miejsc, dla innych obozów koncentracyjnych czy pracy, a pojawia się właśnie ta nomenklatura gettowa, odemani. Oni są po prostu obecni przynajmniej do 1943 roku w tych relacjach bardzo często i w ten sposób są określani. Natomiast no, rozumiem, że pana pytanie było trochę szersze, jaki był los tych ludzi. No, zdecydowanie no, tutaj możemy wskazać kilka jakby takich punktów. Oczywiście mamy część osób, która trafiła do Płaszowa już w marcu 1943 roku i funkcjonowała w tym obozie do lata 1944 roku, kiedy ten obóz zaczął być likwidowany. Obóz był likwidowany od lata 1944 roku z tej prostej przyczyny, że zmieniała się sytuacja na froncie. Niemcy widzieli już nadciągającą ofensywę Armii Czerwonej, te odbijane kolejne tereny. W związku z tym przystąpiono późnym latem 1944 roku do ewakuacji obozu i stopniowo, dosyć planowo wywożono ludność żydowską w głąb Rzeszy. To są te wspominane tutaj w filmie transporty, które trafiały do Gross-Rosen, do Sachsenhausen, do Flossenburga czy na północ do Stutthofu. Stamtąd część z tych więźniów albo została wpisana właśnie w listy obozowe tych poszczególnych miejsc, albo była pędzona dalej już później w marszach śmierci. Wiele z tych osób po prostu nie przetrwało do końca II wojny światowej. Natomiast ta fluktuacja więźniów to nie jest tylko ten okres lata 1944 roku, czy późnej jesieni 1944 roku, bo z Płaszowa w różnych momentach wywożono więźniów do innych obozów, między innymi w 1943 roku część osób trafiała do placówek pracy typu Hasak w Skarżysku Kamiennej. Tam były wywożone zarówno więźniarki, jak i więźniowie po prostu, żeby pracować w fabrykach na rzecz zbrojeniowej produkcji gospodarki Rzeszy III Rzeszy Niemieckiej. To są deportacje więźniów po to, żeby trochę zrobić miejsca właśnie przed tymi transportami Żydów węgierskich, które czasowo gdzieś tam trafiały na teren obozu. To są deportacje ludności, czy więźniów, którzy nie rokowali, czyli nie wydawało się już, że oni będą przydatni do pracy. Ta słynna akcja z maja 1944 roku, kiedy wywieziono część osób starszych i dzieci na teren KL Auschwitz-Birkenau i tam ich zgładzono, bo te osoby po prostu nie miały być przydatne już, nie widziano dla nich miejsca. To jest wreszcie wysyłanie pojedynczych grup więźniów właśnie do takich fabryk, jak fabryka w Brylnic, gdzie po prostu dalej mieli pracować. Gdybyśmy mieli tak prześledzić już te losy, koniec obozu KL Plaszów, no to w zasadzie do października 1944 roku większość więźniów została stamtąd ewakuowana. Zostały pojedyncze grupy nieliczne, których zadaniem było porządkowanie tego terenu. Ostatnia taka grupa wyszła w styczniu 1945 roku, tuż przed wkroczeniem żołnierzy Armii Czerwonej na teren Krakowa.
Dziękuję bardzo. Mówiliśmy o więźniach. No, przede wszystkim obóz kojarzy nam się, i o tym była też mowa w filmie, z tymi, którzy nie przeżyli pobytu tam, którzy zostali zgładzeni lub zmarli. I kolejne pytanie chciałbym skierować do pani Marty Śmietany. Dlaczego tak trudno jest oszacować liczbę ofiar obozu? Słyszeliśmy o tych różnych szacunkach, jak wiele osób zostało tam zgładzonych i byli to nie tylko więźniowie obozu, ale też osoby przywożone przez Policję Bezpieczeństwa, na przykład z więzienia Montelupich, prawda, na egzekucję.
Tutaj już wiele tych wątków zostało poruszonych o trudnościach szacunkowych. Ja postaram się jakby zbierać niektóre z pojawiających się tu myśli. Przed chwilą powiedział o tym przede wszystkim Ryszard Kotarba. Archiwa obozowe, archiwum obozowe nie zachowało się. Ja powtórzę to, co mówiłam w filmie. Pracując najpierw w Muzeum Krakowa, bo tam rozpoczęła się praca badawcza na rzecz porządkowania wiedzy o historii obozu, a teraz w Muzeum KL Plaszów, nowej instytucji, która istnieje od 2021 roku, zajmujemy się analizą zachowanych, rozproszonych danych, które w zasadzie od 2016 roku staramy się gromadzić w wersji zdigitalizowanej i przeprowadzać ich analizę. Jaki jest efekt tej pracy? Bo to jest praca trochę mrówcza, trochę też właśnie wymagająca krzyżowania źródeł, o których też tutaj była mowa, bo często dane wymagają weryfikacji poprzez potwierdzenie ich w kilku relacjach lub dokumentach, do których możemy dotrzeć. Natomiast cel jest jeden. Celem jest oszacowanie poprzez wymienienie z imienia i nazwiska przynajmniej osób, które były więźniami tego obozu. Tworzymy od kilku lat, pracujemy w oparciu o taki powszechnie dostępny zasób, który nosi nazwę Archiwum Cyfrowe KL Plaszów i jest dostępne online, każdy może do niego zajrzeć. Tworzymy bazę, zaczynamy od tego, ofiar obozu. Poprzez ofiary rozumiemy tych, którzy stracili życie na jego terenie oraz tych, którzy przeszli przez ZAL lub KL Plaszów. W przypadku ZAL Plaszów jest to o tyle trudne, że nawet jeśli trafiamy na relacje, to więźniowie w czasie, gdy obóz był obozem pracy, nie byli ewidencjonowani, a ewidencje późniejsze, tak jak mówiłam, uległy w dużej mierze zniszczeniu. I my, szacując liczbę ofiar obozu, opieramy się właśnie o tego typu dostępne źródła. Relacje, dokumenty przede wszystkim, ale też relacje składane później, bo zdarza się tak, że wbrew, znaczy może nie tyle wbrew temu, tylko uzupełniając przed chwilą tutaj toczoną rozmowę, świadkowie zaczynają mówić. Jeśli nie są to oni bezpośrednio, to docierają do nas i ten proces zaczyna zachodzić, się rozwija, rodziny ofiar uzupełniają dane, wyciągają dokumenty lub też relacje, które czasem nawet były w wersji spisanej, znajdowały się w zasobach rodzinnych. I w oparciu o to ta historia się rozwija. Czas, który działa na naszą niekorzyść, bo działa, bo pokolenie świadków odchodzi, a ich relacje rzeczywiście w większości były coraz bardziej obudowane cudzymi wspomnieniami. Ich relacje już nie wybrzmią bezpośrednio z ich ust, ale są, otwierają się archiwa do tej pory niedostępne. Mamy szerszy dostęp do tych, które wcześniej istniały, ale wymagały podróży, a teraz możemy sięgnąć do nich online. Oraz zwracają się do nas ci, a to najczęściej dopiero trzecie i czwarte pokolenie traktuje historię swoich dziadków i pradziadków jako historię własną, cenną i istotną, by przekazać ją tym, którzy z tą pamięcią pracują, jak na przykład muzeum w naszym przypadku, i ci się do nas też zwracają. Więc ten czas jest i gorszy, i lepszy. I my po prostu bazujemy w oparciu zaistniałą sytuację, w której powstało muzeum. Natomiast wracając krótko już teraz do meritum, tego pytania, które pan zadał. Podajemy, mówiąc o liczbie ofiar obozu, liczbie tych, których szczątki spoczywają na terenie poobozowym, podajemy liczbę od 5 do 6 tysięcy ofiar. Dlaczego? Wśród ofiar pogrzebanych, których prochy są na tym terenie, znajdują się ofiary likwidacji krakowskiego getta. Do tej pory mówiliśmy o liczbie około 2000, teraz też w oparciu o twoje badania, Martyno, ta liczba ulega redukcji. Wśród tych ofiar znajdują się więźniowie, przede wszystkim żydowscy, zgładzeni podczas istnienia obozu, w trakcie selekcji, rozstrzeliwań, oraz więźniowie, znaczy przepraszam, osoby, które nie były więźniami obozu, a były przywożone przez krakowskie gestapo, nie tylko z więzienia Montelupich, ale też z więzienia przy ulicy Pomorskiej i ewentualnie innych placówek, na to, by zostać tylko tam rozstrzelanych. Ale oni wszyscy są tymi, z powodu których to miejsce jest traktowane jako cmentarz wojenny. I ta liczba, o której ja powiedziałam teraz, 5-6 tysięcy, to jest liczba, której się obecnie trzymamy, i może się okazać, że ona ulegnie zmianie. Te zmiany dotyczące szacunków, o czym wiedzą Państwo w zasadzie chyba w większości, którzy mieli styczność z tematyką drugowojenną, były warunkowane koniunkturalnie i mniej więcej od w zasadzie lat 60. wtedy w piśmiennictwie pojawiła się pierwszy raz liczba 80 tysięcy ofiar obozu i 150 tysięcy więźniów, którzy przeszli przez KL Plaszów. I tak naprawdę częścią naszej pracy, to proszę sobie też uzmysłowić, pracy Ryszarda Kotarby i pracy innych badaczy, którzy zajmowali się tą tematyką, jest schodzenie z tej liczby przy jednoczesnej trosce o to, by szacunki zweryfikowane jak najbardziej historycznie wciąż rodziły potrzebę pamięci i szacunku dla tych, którzy byli ofiarami, bo istotne jest w naszej pracy teraz odchodzenie od niejasnych danych, opieranie się jak najbardziej zweryfikowanych zasobach źródłowych i nadawanie imion ofiarom. To, czym od lat zajmuje się Instytut Yad Vashem, jest w tej chwili tym dążeniem, o którym w zasadzie każdy badacz historii obozów, nie tylko obozu Płaszów, ale też innych miejsc pamięci, miejsc zagłady, o który się troszczy, czyli o to, by ta śmierć i ta krzywda, która została zadana w miejscach, którymi się opiekujemy, nie była anonimowa, by miała imię, nazwisko, w miarę możliwości historię. Do tego odwoływał się przed chwilą też, jeśli dobrze czytam jego słowa, Ryszard Kotarba, mówiąc o pamięci, o tym miejscu, że to jest ważne, bo bez tego będzie nam trudno traktować tę wiedzę, o której my mówimy zawodowo, jako bazę do pewnej nauki, do pewnej empatii i do ewentualnej zmiany społecznej.
Dziękuję bardzo. Panie Ryszardzie, kolejne pytanie do pana. Chciałbym zapytać o sprawców, którzy popełniali zbrodnie w obozie. Tutaj padło już kilka razy i w filmie, i w naszej dyskusji nazwisko Amona Goethe, komendanta obozu, który był znany z okrucieństwa i który po prostu tworzył te warunki, które panowały w tym obozie. Jakby pan mógł powiedzieć coś więcej na temat pozostałych SS-manów, którzy tam pełnili służbę?
Oczywiście postać Amona Goethe pojawia się tutaj we wszystkich relacjach. On jest tak demonizowany, przedstawiany jako pani władca, absolutny morderca, człowiek, który po prostu wyżywał się w tym, był postrachem dla wszystkich więźniów przez sam swój wygląd, posturę, przez sposób zachowania taki. Trudno było się spodziewać w ogóle jakiejś racjonalności w jego zachowaniach. Za byle co można było być ofiarą. Specjalizował się nawet w tym, że zadawał różne podchwytliwe pytania. Jeżeli więzień nie potrafił na to odpowiedzieć, to strzelał do ludzi. I tak było w okresie, kiedy obóz był obozem pracy przymusowej. Naturalnie dochodziło do tego różni funkcjonariusze. Na początku SS-manów była garstka zupełna i właściwie dopiero wiosną 1944 roku, już po przekształceniu obozów koncentracyjnych, przyszło szereg SS-manów, także takich, którzy mieli swoją bogatą przeszłość w obozach na wschodzie, w dystrykcie lubelskim, w dystrykcie Galicja. No tutaj padały takie w filmie nazwiska jak Ferdinand Glaser, prawda, nazywany strzelcem, rzeczywiście taki zdeklarowany morderca. Co ciekawe, to nie był SS-man, tylko to był członek Schutzpolizei. On pierwotnie był w ochronie zamku na Wawelu, znaczy siedziby generalnego gubernatora, tak zwane Burgwache, i został później oddany do dyspozycji dowódcy SS i policji na dystrykt krakowski i przekazany do Płaszowa. No oczywiście jest wymieniany w wielu różnych właśnie relacjach jako człowiek, który po prostu, mówiąc tak, lubił ten swój fach. No, w każdym razie wymieniany jest wielokrotnie jako uczestnik egzekucji zbiorowych. Inni tacy jak Hujer albo w pisowni jest Hujar, SS-man, który był od początku czynny przy likwidacji getta krakowskiego, postać też budząca grozę. Mówi się, że od niego została tak nazwana ta osławiona górka jako miejsce masowych egzekucji. Jest parę takich osób, którzy rzeczywiście były stałymi egzekutorami. Wymieniany tutaj Landsdorfer to był człowiek, który on został pierwszym komendantem tego obozu pracy wychowawczej dla Polaków. No, oczywiście zapisał się fatalnie, jakkolwiek nie mordował ludzi. Przesadne jest to zdanie wypowiedziane w filmie, że prawda, po Amonie Goethe to był drugi morderca w Płaszowie. Na pewno on tam trochę stoi niżej, ale we wszystkich relacjach jest określany jako bezwzględny zabójca i specjalizował się w różnych takich biciach więźniów specyficznych i tak dalej. Landsdorfer, Edmund Zdrojewski, funkcjonariusz SS, były członek załogi Mauthausen i Dachau od 1936 roku. Mówię o tym dlatego, że on urodzony w Toruniu ze względu na to polskie nazwisko był przez niektórych postrzegany jako Polak. Niektórzy nawet więźniowie, tacy, którzy znali doskonale realia płaszowskie, uważam, że z jakąś tam małą dozą złej woli mówią o nim, że, prawda, że to był Polak. Zdrojewski albo Grzimek, dlatego że pochodził ze Śląska, mógł rozumieć polski, ale to byli SS-mani sprzed wojny, ludzie, którzy no, całkowicie byli oddani Niemcom i ideologii nazistowskiej. Landsdorfer, Zdrojewski, drugi komendant po Amoniegecie Arnold Bischer, to byli ludzie sądzeni w tym słynnym procesie, o którym tutaj jest mowa, proces 18 członków załogi obozu w Płaszowie. Tam zapadły 4 wyroki śmierci i kilka kar, takich kilkunastoletniego więzienia. Widać tą różnicę między prominentnymi SS-manami, którzy zajmowali konkretne stanowiska w ramach komendantury obozu w różnych działach i zajmowali się bezpośrednio więźniami, różnymi dziedzinami życia. Stąd byli znani przez więźniów. Niektórzy dobrze poznani. Starzy, doświadczeni więźniowie potrafili rozeznać ich upodobania, ich zbrodnicze instynkty. Wygrywali to często dla siebie. W każdym razie widać tą różnicę między tymi ludźmi, którzy, że tak powiem, dali się poznać więźniom, są na kartach licznych wspomnień, relacji, są ich osobiste charakterystyki, dane o ich życiu prywatnym, o rodzinach, o dzieciach i tak dalej. I tą masą tych wartowników obozów, tak zwanych wachmanów, ludzi często pochodzenia właśnie ze wschodu, byłych jeńców sowieckich, którzy przeszli do służby niemieckiej, byli szkoleni w słynnym obozie w Trawnikach w dystrykcie lubelskim i później zasilali kadry różnych obozów, w tym również obozów śmierci, na przykład Bełżec. To zresztą też widzimy na przykładzie Oświęcimia. Tam było najwięcej procesów, nawet planowano spektakularne procesy na kilkaset osób, ale to na szczęście nie zaistniało. Natomiast tam największym takim procesem był proces 40 członków załogi oświęcimskiej, również przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Krakowie. I widać tą różnicę między SS-manami, którzy mieli funkcję, i zapisali te swoje uczynki. Natomiast pozostali ci, którzy byli strażnikami, którzy byli wachmanami, którzy stanowili zewnętrzny kordon warty, nie dali się poznać więźniom. W Płaszowie na przykład dla tych ludzi, dla tych strażników z wież, był normalny zakaz wstępu do części więźniarskiej. Także ci ludzie często byli sądzeni tylko dlatego, że uznano ich jako członków organizacji zbrodniczej. Nie potrafiono często zarzucić im konkretnych działań zbrodniczych, tylko dostawali takie hurtowe kary za samą przynależność do SS, czy jakiejś formacji. Przeważnie takie to były wyroki właśnie paru lat więzienia, najczęściej 3 lat więzienia i byli zwalniani, bo po prostu nie dało się im nic udowodnić. Zastępcą tutaj Landsdorfera w obozie był niejaki Georg Michalski, Ślązak, również rozumiejący język polski. Straszliwie zapisał się tutaj wśród więźniów. Mówią wszyscy, że wtedy, kiedy go odwołano, to właściwie obóz polski odetchnął. O tyle ciekawe były jego losy, że on się ukrywał później w Poznaniu, tam był aresztowany i co ciekawe, No, nie przyznawał się oczywiście do tej swojej właściwej działalności i długo był w śledztwie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i uciekł z aresztu w 1947 roku. Prawdopodobnie mówią, że do Niemiec i był sądzony w Krakowie zaocznie, dostał wyrok 6 lat więzienia. Byli ludzie, na przykład było paru górali z tego zaciągu, prawda, kiedy dzisiaj to zaczynają o tym mówić, o Göran Folku i tak dalej. Skala tej kolaboracji też wcale nie była tak mała, jak to dzisiaj chce się powiedzieć, bo tych materiałów jest bardzo dużo. Ja miałem to szczęście rozmawiać z ludźmi, którzy prowadzili te sprawy. Na przykład z prokuratorem Janem Brandysem, który był głównym oskarżycielem w procesie Göran Folku i mówił, że były odgórne naciski, żeby te rzeczy po prostu wyciszać, pomniejszać skalę tej kolaboracji, przyjmowania kart góralskich i tak dalej, i tak dalej. To samo było w Płaszowie. Mnie zabrakło w tym filmie tego, że prawie w ogóle się nie mówi o tych ludziach, którzy badali te sprawy po wojnie. W szczególności, ponieważ jestem, no dzisiaj już jestem poza IPN-em, skończyłem pracę w marcu tego roku, ale przychodząc jako młody człowiek do IPN-u, znałem tych starych prokuratorów. To byli ludzie niezwykle dla mnie takiej szlachetności i prawości. Uważałem zawsze, że to jest wielkie moje szczęście, że napotkałem jako młody człowiek na swojej drodze takich ludzi, o takich sposobie myślenia, zainteresowania, szerokich horyzontach, grali na instrumentach, chodzili po górach, no mieli różne jakieś ciekawe, dalecy byli od jakichkolwiek spraw czy jakiegoś tam upolitycznienia. Myślę, że dzisiejsi prokuratorzy są bardziej upolitycznieni niż ci, z którymi miałem szczęście kiedyś pracować. Między innymi był sędzia dr Stanisław Żmuda w Krakowie, któremu Jan Zen, przewodniczący Okręgowej Komisji w Krakowie, sędzia, postać niezwykła w ogóle, jeśli chodzi o ściganie zbrodni hitlerowskich, który nadał ton tej pracy, który oderwał ją od wzorców sowieckich, pracy takiej dla pozoru, który chciał, żeby wszystko odbywało się zgodnie z kodeksem postępowania karnego i służyło każda praca wykonana ze świadkiem służyła później jako dowód w konkretnych procesach. To właśnie Zen zlecił doktorowi Żmudzie całe śledztwo prowadzone właśnie w sprawie Płaszowa i Amona Goetta, który był już wydany Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że głównie na barkach tego człowieka spoczywało przesłuchanie mnóstwa ludzi, świadków, bo tych wtedy nie brakowało. To są głównie świadkowie żydowscy. To była gigantyczna praca człowieka. Stykałem się z nim w latach 80. i jeszcze 90. wielokrotnie, na wielu rozmowach i pytałem go o mnóstwo szczegółów takich dotyczących Płaszowa. On zresztą prowadził osobisty taki dziennik swoich czynności, który zachował się w archiwum IPN-u, który mówi po kolei, jak odkrywały się kolejne prawdy tej wiedzy o Płaszowie. Z jakimi miał do czynienia wtedy z ludźmi, na jakie przeszkody natrafiał i tak dalej. Sam zresztą był inwigilowany przez bezpiekę i po wojnie. Szkoda mi, że właściwie o tych ludziach się nie mówi i o tym ich ogromnym wkładzie. Proszę sobie wyobrazić, że ówczesne protokoły zeznań, niektóre to liczyły nawet 30 stron, prawda? Ci ludzie pracowali od rana do wieczora. No, wiadomo, że świadków było bardzo dużo i po prostu spraw było bardzo dużo. Natomiast dzisiaj mówi się o tym, o sprawcach, że my tu systematyzujemy tą wiedzę i tak dalej. Wszystko IPN tylko opiera się na badaniach, które kiedyś już zrobiono. Przez ogromną pracę prawników, którzy wtedy pracowali w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, no i przez to, co na przykład zrobił pan profesor Lasik, którego pamiętam jako młodego człowieka, który pracował jakoś mniej więcej w tym samym czasie, przyszedł do IPN-u, znaczy do ówczesnej komisji i o ile się nie mylę, był chyba pracownikiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy, jeśli pamięć mnie nie myli. Te materiały, które on zebrał, prawda, o konkretnych losach różnych funkcjonariuszy wszystkich obozów tutaj na tym terenie, to po prostu IPN dostał to, czy kupił to, prawda? To nie jest praca, ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, nie obwiniam prokuratorów, bo dzisiaj prokuratorzy IPN-u nie mają z kim pracować, nie ma już świadków po prostu. Nic już pion śledczy IPN-u nie zrobi w tej dziedzinie. Te sprawy się wyczerpały. To, co jest, to po prostu zostało i to jest plon przede wszystkim działalności Okręgowej Komisji. Sam byłem kierownikiem i dyrektorem przez 20 lat Okręgowej Komisji w Krakowie. I wtedy na przykład tutaj wymieniany profesor Pilichowski, były jego pisma pokazywane w filmie, to był dyrektor, który oczywiście był uwikłany tam w sprawy partyjne i tak dalej, ale to był człowiek o głębokiej wiedzy i który interesował się każdym aspektem działalności ówczesnej komisji. On potrafił do każdego zadzwonić i mówić o konkretnych rzeczach. Nie tak jak dzisiaj się określa sloganami różne historie i właściwie niewiele z tego wynika. To była konkretna praca, praca tych ludzi. I to zostało zapisane, zanotowane, dla mnie szkoda, że po prostu się nie przypomina tego wkładu ogromnego, dlatego że pamiętam też, jak powstał IPN i przyszli ci młodzi entuzjaści i prawdziwi patrioci do IPN-u, to sądzili, że wszystko to, co było przedtem, to było po prostu, to w ogóle nie warte było nawet zainteresowania. Nie wiem, jakoś tak, taką im serwowano wiedzę. Natomiast prawda zawsze jest złożona, choćby nie wiem, jakie były dzisiejsze zakusy IPN-u, żeby tworzyć na nowo historię, to ta historia jest już zapisana w źródła. Między innymi ten bilans bolesnych relacji Polaków i Żydów, ten ogromny antysemityzm, który był powszechny wtedy. Nie ma co ukrywać, naprawdę. To nie można tak kreować, że Polacy pomagali wszędzie Żydów. Byli nieliczni Polacy, ludzie dobrej woli, którzy mieli odwagę i chęć pomagania. Wszystko, większość zdecydowana, no największa część ludzi była obojętna i się bała, a skala denuncjacji, deprawacji, nawet udziału obywateli polskich w zbrodniach na Żydów jest naprawdę ogromną rzeczą i tego nie przysłonią żadne dzisiejsze wysiłki. Jeżeli chcielibyśmy coś tam weryfikować i pokazywać lepiej, to po prostu sami sobie tylko zaszkodzimy. Ja nie wiem, czy może o tych funkcjonariuszach za dużo tutaj nie mówiłem. Chcę jeszcze wspomnieć takie nazwisko. Był z tego zaciągu góralskiego niejaki Sowiński. On odegrał haniebną rolę w Płaszowie, bo był głównym prowokatorem, który zaoferował sprzedaż broni Hilowiczowi, temu starszemu obozu, zresztą postaci fatalnej, zapisanej przez Żydów w najgorszych tutaj barwach, On został zastrzelony przez Amona Goetta i jego, zresztą tam jego najbliżsi współpracownicy. Nikt tych ludzi nie żałował, ale ten Sowiński góral, który zgłosił się w Zakopanem do zaciągu tak zwanego Legionu Góralskiego, z rekomendacji zresztą szefa gestapo zakopiańskiego Weissmana, czyli był konfidentem już jego w Zakopanem, to ten człowiek po szkoleniu w Trawnikach trafił do Płaszowa właśnie. O dziwo zachowały się fragmenty oryginalnych jego akt. Proszę sobie wyobrazić, tam są nawet dane o tym, że on po tej całej prowokacji, po tej haniebnej roli, jaką odegrał, to został mianowany na najwyższy stopień, jeśli chodzi o tych wachmanów obcego pochodzenia, i dostał 3000 nagrody i parę litrów wódki, prawda? Takie były ceny wtedy za haniebne postawy.
Ja przepraszam bardzo, panie Ryszardzie, ale już musimy kończyć naszą dyskusję. Pojawiło się tutaj wiele interesujących wątków. Myślę, że słuchaczy możemy odesłać też do publikacji właśnie pana Ryszarda Kotarby na temat obozu, na temat Żydów w Krakowie w tym okresie. I nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć dyskusję. Dziękuję bardzo panelistom. Niestety nie wyczerpaliśmy tematu i tutaj jeszcze można by postawić pytania o formę upamiętniania tego miejsca, no to niestety...
Znaczy ja bym może kilka słów na ten temat powiedziała, bo to jednak jest istotne.
Jeżeli zdążymy, to bardzo proszę.
Tak, bo w filmie pada fraza o Muzeum Krakowa, tak jak mówiłam wcześniej, które współpracowało z autorami, z panem Krzysztofem Broszkiem przede wszystkim. I tak było, natomiast również jak powiedziałam jakiś czas temu, od 2021 roku istnieje nowa instytucja, Muzeum KL Plaszów. Reprezentuję je ja i moi koledzy, którzy pracujemy nad tym, by upamiętnieniu byłego obozu nadać formę zarówno adekwatną dla czasów, w jakich teraz żyjemy i która jest różna od tych muzeów, miejsc pamięci, które większość z nas zna z dzieciństwa, przede wszystkim respektuje autentyzm miejsca, oraz która będzie funkcjonalnym dodatkiem do pobytu w miejscu pamięci, to znaczy przyszłe upamiętnienie będzie wyglądało następująco. Z 80 hektarów obozowych, które obóz zajmował w szczytowym momencie swego istnienia, do rejestru zabytków zostało wpisanych 37 hektarów. I ten teren to jest teren poobozowy, miejsce pamięci, z którego powodu spotykamy się tu dzisiaj, z którego powodu mówimy o historii tego obszaru. W marcu tego roku oddajemy uczytelniony, poddany pewnym działaniom renowacyjno-konserwatorskim ten obszar. Będzie on nieogrodzony, dostępny dla wszystkich. Stanie na nim wystawa plenerowa opowiadająca historię tego terenu. 14 tablic, dwie dwustronne. Uzupełni ją przekaz w formie nośników nazwanych przez nas punkty terenowe. Będą to oznaczenia poprzez nazwę istotnych dla historii obozu lokalizacji, głównie budynków. Te dwa typy nośników będzie można uzupełnić w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości poprzez używanie audioguidu lub też przewodniki papierowe. Uczytelnione zostaną ścieżki, które tam były i pamiętały czas nie tylko obozowy, ale też przedobozowy. Zabezpieczone relikty. Będą one właśnie opisane przez te nośniki, o których mówiłam przed chwilą. Pojawią się trzy okna archeologiczne, pokazujące ukryte pod powierzchnią gruntu, wciąż zachowane tam relikty obozowej przeszłości, o których wiemy, ponieważ prowadziliśmy przez kilka lat badania archeologiczne, inwazyjne i nieinwazyjne. Na terenie staną również tablice z regulaminem uwrażliwiającym jego użytkowników na to, że jest to miejsce szczególne i prosimy o szacunek dla zmarłych. Nie tylko ofiar obozu, ale też osób, których szczątki spoczywają na dwóch żydowskich cmentarzach, bo obóz był założony na cmentarzach i te cmentarze są ciągle czynnymi nekropoliami. A w przyszłości przekaz obecny w terenie, o którym powiedziałam, uzupełni wystawa stała wystawa muzealna, która będzie usytuowana w dwóch obiektach: istniejącym szarym domu, jedynym zachowanym budynku, który pamięta również przed i obozową przeszłość tego miejsca, oraz w nowo wybudowanym budynku memoriału poza historycznym terenem obozu. W tym terenie nie prowadzimy prac inwazyjnych budowlanych, ponieważ traktowany jest on w całości właśnie jako nekropolia żydowska, a tam zgodnie z regułami halachy, czyli prawa żydowskiego, które respektujemy, nie dokonuje się tego typu działań traktowanych jako działania ekshumacyjne. Więc budynek memoriału stanie poza terenem historycznym i będzie obok niego znajdował się parking. To jest istotne, bo to umożliwi odwiedzającym właściwe wejście i zaparkowanie, szczególnie jest to istotne dla grup przed rozpoczęciem zwiedzania miejsca pamięci. Wystawa w memoriale będzie miała charakter chronologiczno-historyczny, opowie historię tego miejsca. To jest ta wiedza, której najczęściej potrzebują nasi odwiedzający, o czym już wiemy, na przykładzie wieloletniej praktyki, zaś budynek szarego domu będzie sam w sobie świadkiem historii tego miejsca, jego historia będzie bardzo istotna, a uzupełnią ją fragmenty relacji więźniów, byłych więźniów, ocalałych więźniów, które mówią o emocjonalnym doświadczeniu pobytu w tym miejscu, którego postaramy się dzięki temu dotknąć. Nie mamy gwarancji, że to się uda. Celem tych trzech płaszczyzn ekspozycyjnych jest umożliwienie odwiedzającym doświadczenia tego miejsca na dostępny dla nich sposób. Poprzez pobyt w terenie, poprzez odwiedzenie wystaw, albo skorzystanie tylko z jednego z tych nośników. Wszystkie treści prezentowane będą po polsku, hebrajsku i angielsku. Zapraszamy do kontaktu z nami w przyszłości. I jeśli ktoś ma historię rodzinną, ale nie tylko, którą chce się z nami podzielić, również zapraszamy do kontaktu z nami. Mamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek pozwoli właśnie dać imiona i nazwiska ofiarom i budować coraz bardziej kompletną wiedzę o tym miejscu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że też mogę się przyłączyć do zaproszenia, by odwiedzić to miejsce w momencie, kiedy będą już te formy upamiętnienia przygotowane. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie dyskusji i dziękuję ekspertom. Dziękuję.